Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jaceń, witam Państwa w ten upalny piątek w Radiu Gdańsk. Dzisiaj ze mną człowiek, który... O, chyba coś dzwoni mi. Przepraszam bardzo. Dzisiaj człowiek, który w minioną niedzielę był tak wesoły jak kumoszki z Windsoru. I naprawdę fajnie było patrzeć na tę jego wesołość, bo mam wrażenie, że nie zawsze do tej wesołości miał powody w swoim teatrze. Był w Gdyni Głównej Osobistej tak mniej więcej rok temu i od tamtego czasu zdążył teatr otworzyć, order od królowej odebrać i parę listów do widzów napisać, a w nich tłumaczenia, że nie słychać, że nie widać i że toalet dla pań za mało. Profesor Jerzy Limon, dzień dobry.
Dzień dobry.
Biedny pan z tymi listami.
No biedny, bo jak komuś się podoba, to nie piszą. Piszą tylko hejterzy. No i próbowałem ich zaprosić na zwiedzenie teatru, żeby zobaczyli, bo piszą nie oglądając
i nie rozumiejąc
i
tak
nie
naprawdę.
Bywa. Nie, może i rozumieją, ale chciałem taką wycieczkę dla nich zorganizować, ale to było jakoś trudno logistycznie skrzyknąć hejterów.
Zebrać niezadowolonych.
Tak.
No dobrze, ale to... Bo ja pana z tego listu to przepytam, bo rzeczywiście parę punktów sam odczułem, ale ja chcę zacząć od tego, co świetne, co super, od tej wesołości właśnie, od tych wesołych kumoszek z Windsoru, bo właśnie w minioną niedzielę na premierze tak sobie z galerii zerkałem to na scenę, to na dyrektora, który tam krążył między widzami i aktorami i pomyślałem, że nareszcie panu się udało. Czy udało się panu to swoje marzenie, ktoś powie nawet kaprys, rzeczywiście zrealizować?
Powiem nieskromnie, że rzeczywiście zagrało wszystko. Przede wszystkim zespół Teatru Wybrzeże świetnie zagrał i jest to przedstawienie pełne energii, takiego entuzjazmu i radości grania. To czuję się. Także i reżyseria dobra, i aktorstwo świetne. I przestrzeń. Przestrzeń też zagrała, czyli nasz teatr obsadzony został w końcu w roli teatru szekspirowskiego.
No to właśnie niektórzy powiedzą nareszcie.
Bo jest to przestrzeń, jeśli idzie o widownię, dostosowana do tego typu przedstawień. Ale tutaj muszę na swoją obronę powiedzieć, że wychodziły nam w przeszłości inne przedstawienia. Przypomnę chociażby Idiotę według Dostojewskiego w wykonaniu Teatru Soho, gdzie widzowie siedzieli z czterech stron. Znakomicie się sprawdziło. Przypomnę Śluby Panieńskie z Teatru Narodowego, gdzie cały nasz parter to zamienił się w scenę. I to nasz teatr jest do nietypowych rozwiązań przestrzennych i tutaj największe problemy stwarza ten najbardziej tradycyjny mieszczański teatr, który przywykliśmy oglądać na scenie zwanej włoską albo pudełkową. I tu jest problem z galeriami bocznymi, bo z tych galerii wtedy gorzej widać. Tu problem rozwiązaliśmy w ten sposób, że sprzedajemy tam bilety. Mówię o galeriach bocznych. Sprzedajemy bilety nienumerowane po 15 zł. I naprawdę widzowie nie powinni już narzekać. I rzeczywiście od grudnia, jak wprowadziliśmy taką zasadę, to tych narzekań już prawie nie ma.
No i chciałem, żeby było tak fajnie, optymistycznie i jednocześnie takie mam poczucie od roku, że pan ma ten swój teatr szekspirowski, to co miał pan w głowie, a teraz stoi tak realnie, można tam przyjść, dotknąć, przejść, zgubić się nawet, to też jest w porządku, a pan ciągle się musi z tego tłumaczyć.
Ludzie są przyzwyczajeni, nasi widzowie, nawet teatromani, są przyzwyczajeni do jednego typu przestrzeni teatralnej, taki jak mamy powiedzmy w Teatrze Muzycznym czy w Teatrze Wybrzeże. Jest to układ tak zwanej sceny włoskiej, która powstała w XVI wieku i trwa do tej pory. Upodobał ją sobie również teatr mieszczański, czy jak inni mówią, burżuazyjny. I ludzie są przyzwyczajeni do miękkich foteli, w których można się rozsiąść i w ten sposób oglądać. A przez większość historii teatru takich przestrzeni nie było. Nie było foteli. Stanie na parterze było tradycją wielowiekową i nikogo nie dziwiło. Podobnie jak i oświetlenie widowni. Wyciemnianie widowni to jest końcówka XIX wieku. No, sto kilkadziesiąt lat istnieje. Także tu trzeba
czyli
pamiętać...
Czyli ci hejterzy, to burżuje tacy.
Nie, hejterzy to wszystkiego, to hejterzy. Wszystkiego nienawidzą i po prostu wykorzystują też nasz teatr do ataków politycznych na władzę i tak dalej. Także to każdy pretekst jest dobry. No, i powtarzają się, bo to nawet po stylistyce można poznać, że to ci sami ludzie. Jest taka grupa kilkudziesięciu osób.
A to jednak mówi człowiek od literatury, że nawet hejtera jest w stanie zdiagnozować. Tak?
No tak, bo są nawet błędy ortograficzne, które się powtarzają. Także
No dobrze, ale ja wszystko rozumiem. Znaczy, mnie nie trzeba tłumaczyć, że jak się wejdzie na te galerie, to tam po prostu czasami gorzej widać, bo ja to nawet idę po to, żebym gorzej widział, bo po prostu jest inaczej, tak? Znaczy, bo taki jest ten typ teatru. Ale ja pytam trochę o stan ducha Jerzego Limona. Czy Jerzy Limon nie ma po prostu dosyć?
Dosyć miałem już wielokrotnie, ale po prostu tylu ludziom zawróciłem w głowie i tylu instytucjom.
Głupio się było wycofać.
I nie mogłem się wycofać, bo po prostu nie wypadało. Przecież to
pan dobrze wychowany człowiek.
Trzeba do końca doprowadzić i teraz, jak już teatr stoi, trzeba doprowadzić go do stanu jakby pełnego wykorzystania artystycznego bryły. Jeszcze nie skończyliśmy. To jeszcze nie koniec jest z teatrem szekspirowskim. Kumoszki świetnie się sprawdzają, ale moim marzeniem jest, żeby cała bryła zagrała, łącznie z naszym murem, tymi dziedzińcami zewnętrznymi, żeby to wszystko wykorzystać do działań artystycznych na większą skalę. I być może nam się uda to zrealizować w niedalekiej przyszłości. Także ten teatr jako instrument, sztuki, taka jest wizja.
No dobrze, a duch Limona, to ja cię ciągle pytam o to, co w środku Limona się dzieje.
No, już sponiewierany ten duch, bo to i z lewa, i z prawa, nie w sensie politycznym, tylko
ten, z każdej strony obrywał.
Tak jak mówię, ludzie często nas krytykują, bo im się nie podoba, a to kolor cegły, a to bryła i tak dalej. Przypomnę, że w ostatnim czasie dostaliśmy dwie znaczące nagrody właśnie za architekturę. Ponownie tutaj hejterzy się zewrą na pewno i posypie się grat obelg. Otrzymaliśmy nagrodę SARP-u za najlepszy budynek wybudowany w 2014 roku.
Czyli Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Tak, z pieniędzy publicznych. To jest bardzo ważna nagroda, przyznawana przez architektów architektom. A druga nagroda to niemiecka, gdzie jeden budynek w Europie jest nagradzany i nas wybrano. To się nazywa Iconic Architecture. Czyli po polsku architektura ikoniczna, ale to iconic po angielsku to trochę inne ma zabarwienie znaczeniowe. To znaczy coś, co jest zjawiskowe. Może to będzie...
I jest. I żeby nie było wątpliwości, siedzący tutaj i mówiący teraz jest zachwycony tym budynkiem. Chociaż słyszy różne opinie na jego temat. Budynek jest fantastyczny. Jego czerń jest fantastyczna. Jego jasność w środku też jest fantastyczna. Jego trudność jest fantastyczna. Czy taka trudność dla widza, to, że tam właśnie nie ma komfortu dla widza, moim zdaniem jest walorem, jest wartością dodaną. Cieszy się pan, że tak to widzę?
Bardzo się cieszę i nie jest pan osamotniony. Co więcej, gościliśmy już tu bardzo wiele teatrów. W ciągu tego, od otwarcia, ponad 120 różnych imprez się odbywało teatralnych w naszym teatrze, plus ponad 40 koncertów. Także ta aktywność nasza jest, uważam, niezwykła, jak na pierwszy rok. A twórcy, którzy u nas występowali, mówię głównie o reżyserach, To niektórzy z nich wręcz krytykowali nasze wygodne fotele na parterze i mówili, jak to, po co to tutaj widzów posadzić na podłodze.
I toż siedzieli na kumoszkach właśnie.
Tak.
Na kumoszkach tak, właśnie tak, tak było. A i tak mi pan uciekł z tym duchem, więc...
No ale co tu o duchu?
Cóż to o duchu?
Sponiewierany.
Sponiewierany duch. Dobrze, to za chwilę się zajmiemy sponiewieranym duchem Jerzego Limona. To jest Gdynia Główna osobista, więc dlatego ten duch osobiście musi być. Jeszcze się upewnię za chwilę, co z tą Gdynią. Ale to wszystko za moment.
Tu Gdynia Główna osobista.
Profesor... Dyrektor, prezes Jerzy Limon w Gdyni Głównej Osobistej. W Gdyni Głównej Osobistej. Ciągle pan mieszka w Gdyni.
W Wielkim Kacku.
Tak, nic się
ale
nie
ale jestem z Sopotu.
No tak, no ja wiem, że to dzieciństwo to było sopockie, przez chwilę nawet amerykańskie.
Tak.
No ale Gdynia jest adresem takim w dowodzie osobistym, więc mogłem pana dzisiaj zaprosić do Gdyni Głównej Osobistej.
Oczywiście.
No dobrze, to wróćmy do stanu ducha profesora Jerzego Limona. No, bardzo mi przykro, ale tak tu dzisiaj będzie, bo ja dlatego profesora zaprosiłem, że zobaczyłem profesora szczęśliwego w niedzielę, uchachanego, takiego właśnie stwarzającego wrażenie, że no to właśnie, oto się dokonało. A jednocześnie pamiętam profesora na otwarciu Teatru Szekspirowskiego, który nie wyglądał na szczęśliwego. Mimo, że właśnie wydawało się, że się dokonuje.
Nie, no wtedy, panie redaktorze, wtedy była akumulacja tylu niefortunnych zdarzeń, ale wszystko oczywiście przez pana premiera. Wina Tuska, to od dawna wiadomo, bo on w swoim wystąpieniu dwukrotnie użył imienia Macbeth. Dwukrotnie, a na scenie według przesądów w Teatrze Angielskim nie wolno wspominać Macbetha na scenie. Mówi się szkocka sztuka albo w tamtej szkockiej sztuce. No, gdyby tak powiedział, to byłoby w porządku. A dwukrotnie przywołał i się posypało wszystko. Od mikrofonów, projektory...
Tak, bo to był film przecież, takie niby łączenie
z naszym patronem Księciem Walli.
Tak, wszystko, który się zaciął, był...
No i łącznie z tym bombowym wypadkiem Bor znalazł walizkę opuszczoną, podejrzaną. Jak się później okazało, należała do tłumacza. I Bor nawet chodził tam po tym piętrze i pytał szeptem, czyja to walizka, ale tłumacz był w pracy i miał słuchawki na uszach, więc nie usłyszał pytania.
I poszło, i wyszli.
I wszystkich przepędziliśmy. Premier bardzo dzielnie 2,5 godziny sterczał z nami pod teatrem. Odwołał inne spotkania, które miał. Także tutaj z ludem pozostał w momencie zagrożenia. Ale posypało się wszystko i mogłem jedynie zatańczyć jak Greg Zorba, gdy mu ta kopalnia cała runęła.
Jaka piękna katastrofa.
No właśnie, jaka piękna katastrofa. Ale to może sprawiło, że później już jakoś poszło i większych wpadek nie mieliśmy. Oprócz tego, że ludzie oswajają się, cały czas oswajają się z tą przestrzenią. Mamy już stałych bywalców.
Tych oswojonych, czy nie oswojonych?
Oswojonych, tak. I to w bardzo różnym wieku. Także bardzo cieszy to grono sprzymierzeńców i bywalców.
No to do tych sprzymierzeńców i bywalców dołączą także moje dzieci, bo zostaną wyciągnięte na wesołe kumoszki, bo rodzicom tak się spodobało, że już mamy i czas, i bilety, i miejsce, więc będziemy.
Świetnie.
Tak? Nie, świetnie. Że to tak rzucam na wiatr, że mi się budynek podoba, tylko po prostu jak jest świetnie, to jest świetnie.
Świetnie, bo kumoszki rzeczywiście zagrały świetnie razem z teatrem, bo to jest przestrzeń dla właśnie takich...
I z dachem, i z pogodą, i z tym, co trzeba.
I z interakcją, i na wesoło, i po prostu teatr, który służy rozrywce i zabawie, a jednocześnie bawi się konwencją. Bo przecież tam mamy mnóstwo takich zabiegów reżyserskich i aktorskich, ukazujących konwencję teatru, umowność teatru. I to bardzo, bardzo sprawnie jest pokazane, często bardzo oryginalnie, i to też cieszy.
Także... A pan mi się ukrywa za tym teatrem, bo ja naprawdę usiłuję pana zmierzyć tutaj osobiście. W jakimś to jest stanie dyrektor po mniej więcej roku, no nie, mniej niż roku nawet,
mniej,
bo otwarcie było we wrześniu. No i co tam się z tym dyrektorem dzieje? Znaczy, jak on miał tą piękną katastrofę na dzień dobry, na wejście, to on właśnie chciał uciekać, czy chciało mu się już tylko śmiać, no bo właściwie co tutaj więcej zrobić, czy płakać, bo przecież kawał swojego życia poświęcił na to, żeby było. Znaczy, żeby było i oto stanęło i wydawało się, że to jest właśnie oto ten moment i nic z tego.
No, ale ruszyliśmy z programem, który zaskoczył wszystkich. Ale...
Nie, no dobra,
nie, ale to jest bardzo ważne przecież, działalność, bo cóż z tego, że teatr stoi, choćby i najpiękniejszy, czy najbardziej obrzydliwy, jak inni chcą, a działalność, to się liczy, działalność edukacyjna, artystyczna. Mamy rosnąco lawinowe zainteresowanie szkół z całego kraju. Przyjeżdżają do nas z południa Polski, przyjeżdżają z Łodzi, ze Skierniewic, skądś tam jeszcze.
Ale żeby sam budynek zobaczyć?
Tak, i wziąć udział w warsztatach szekspirowskich. I rośnie lawinowo liczba turystów odwiedzających. Mamy specjalne wycieczki, oprowadzanie godzinne po teatrze w różnych językach. Poza polskim mamy po angielsku, po niemiecku i po rosyjsku. Już w maju odwiedziło nas 14 tysięcy ludzi w jednym miesiącu. I to rośnie.
Czyli jest pan człowiekiem sukcesu?
Sukcesem to jest cały zespół przecież ludzi. Sukcesem moim jest stworzenie zespołu ludzi, którzy są zaangażowani w pracę. Nie traktują tego właśnie jako pracę od do, tylko jako swoistą misję. I to jest fantastyczne, że udało nam się taki zespół stworzyć. Rozwijamy impresariat, przecież tych imprez teatralnych, teatrów, które były, to pan redaktor, widzę, już znowu powie, że uciekam od mojej duszy.
Ale nie muszę, bo to słychać.
Ale to przecież duszę raduje, jak widać, że ludzie przychodzą i jak bardzo są spragnieni teatru. Naprawdę, to nie, my nie musimy zaganiać, my nie musimy po złotówce sprzedawać wojsku, jak to kiedyś było w latach komuny. Także ludzie przychodzą i to jest najważniejsze. Ludzie przychodzą, a współpraca z kolei z Teatrem Wybrzeże pokazuje, że nie wbrew krakaniom niektórych, wcale nie jesteśmy konkurencją, tylko wręcz przeciwnie, uzupełniamy się, bo my mamy jednak inny repertuar.
No, zwłaszcza w kumoszkach się uzupełniliście.
I uzupełniamy się i
współdziałamy. Aktorzy przyjechali.
Tak,
po sąsiedzku.
Nie, no fantastycznie zespół Wybrzeża tutaj się spisał.
No i co? No i nie ma, a ducha nie ma, osobistej.
No ale co pan chce, żebym tutaj o duszy opowiadał?
To... No chcę, no próbuję tak z tej
ja
strony.
Ja o teatrze, bo teatr szczypie duszę, no w tym o to chodzi.
Dobrze.
To już dawno powiedziano.
A gotować pan ciągle lubi?
Bardzo. No bardzo, tylko teraz nie mam czasu, a moje dziewczyny, znaczy moja żona i córka narzekają, że się opuściłem w gotowaniu i że znowu to samo.
Dobra, to za chwilę pogadamy o gotowaniu. Może tutaj się uda. Gdynia Główna Osobista.
Tu Gdynia Główna Osobista.
To Gdynia Główna Osobista. W Gdyni Głównej Osobistej profesor Jerzy Limon, profesor z Gdyni. Jakoś tak niespecjalnie chcę być osobisty, ale może teraz się uda, bo o gotowaniu tak przez chwilę. Tym bardziej, że jak pan gotuje, to pan w Gdyni gotuje.
Tak? No, oczywiście, tak? W domu. Tak? W domu, tak.
Kuchnię ma pan dużą?
Dość dużą. Ja myślę, że gdzieś 6 metrów blat.
O!
Tak.
No i co tam, marcheweczkę, ciach, ciach, ciach?
No, jak trzeba, to ciach, ciach, ciach. No. Ale ostatnio właśnie, jak mówię, opuściłem się, bo po prostu czasu nie mam.
Ale pan jest od takiego gotowania ekstra, czy od gotowania na co dzień? Jak już pan ma czas, czyli właściwie nie wiadomo kiedy.
To na co dzień. Mhm. To na co dzień. Zakupy również to moja domena.
Czyli co, planuje pan sobie tak, ma pan menu na tydzień?
Nie.
Spontan?
Nie, to często jest sprawa improwizacji, czy jak coś, jakąś fajną rybę dostanę, to akurat, zależy od przypadku.
A gdzie pan jeździ na zakupy?
Mam dwa miejsca, to jest Hala Targowa w Gdańsku i Ryneczek w Orłowie, tam przy Wielkopolskiej.
Ale Hala Targowa w Gdańsku?
W Gdańsku.
A to oburzające.
W Gdyni mam ten Ryneczek
w Orłowie.
W Orłowie, tak.
A na
Hale? Tam dwa razy w tygodniu przynajmniej.
A na Hale w Gdyni to pan za daleko, nie po drodze.
Tam jakoś nie.
Bo pana nie widuję, bo ja tam kupuję. Tak.
Ja, tak. Orłowo i Gdańsk. A Gdańsk dlatego, że tutaj mam
prostu... A do Sopotu na targ pan nie jeździ?
Nie.
A to niech pan żałuje.
No już żałuję.
Mówię serio. Jak pan szuka tam inspiracji czasami, to...
Tak, ale mieliśmy doznania kulinarne, bo organizujemy przecież ten cykl Teatry Europy.
Nie pójdziemy do teatru teraz. Nie, zostajemy w domu. W tej kuchni 6 metrów blat. Nie puszczę pana.
Ale to pan redaktor zdaje się sugerować, że moja dusza mieszka w kuchni.
Ta dusza to się tu wyrywa z tego studia prosto do teatru. A ja chcę duszę jednak przytrzymać. Tu, przygwoździć ją na chwilę do tego mikrofonu. Nie, to ja jestem ciągle w kuchni u Limona. To jest kuchnia u Limona czy u Limonów?
No w liczbie mnogiej. U Limonów, tak.
No dobrze, tak. Ale co reszta Limonów tam robi? Degustuje.
Tak, i krytykują.
O.
Tak jak nasi widzowie.
Też w kuchni.
No, ale teraz napięcie rośnie w kuchni również, bo córka maturę zdała i na studia się wybiera, jeszcze nie zdecydowała na co. Także ja też to przeżywam.
No dobrze, a w tej kuchni to macie też narady rodzinne? Tak inaczej jak pan gotuje, to pan tylko gotuje, czy...
Nie, to jest często taka celebra rodzinna i bardzo lubimy przebywać razem w kuchni. Może poza córką ostatnio, bo ona stara się podkreślać odrębność swoją. Czyli nie chce tak jak rodzice.
A ona wie już co dalej?
No właśnie nie za bardzo, ale myślę, że wiele osób w jej wieku jest trochę zagubionych. Wybór jest duży. Z jednej strony jest presja środowiska, z drugiej słyszą zewsząd, że trzeba to studiować, co daje gwarancję zawodu, a uniwersytet do niedawna nie był szkołą zawodową. Teraz to się tak trochę porobiło, a szkoda. Uważa się, że filozofia jest bez sensu, bo po filozofii nie można pracy znaleźć.
Nie ma kasy po filozofii.
Ale to nieprawda, bo po filozofii można studiować cokolwiek innego. No także kuchnia jest ważną przestrzenią naszym domu.
No dobrze, a ta taka codzienność kulinarna Jerzego Limona, to jak wygląda? Co dzisiaj na obiad?
Dzisiaj na obiad jest, rozmraża się cielęcina. Cielęcina, z której zrobimy albo hinduskie curry jakieś, albo może upiekę. No, zobaczymy.
To duża niepewność.
Tak, tak.
Czy w ogóle będzie obiad dzisiaj? I co, pan zdąży tak dzisiaj?
No, to dopiero pod wieczór.
Boże, biedni ci głodni limonowie czekają.
Nie, moje panie są przyzwyczajone. Kotka też.
A, bo kotka jeszcze jest. No
jeszcze kotka, tak, tak.
Dobrze, ale moje panie, a czy moje panie się jakoś przemogły i też gotują?
Moja żona Justyna, jak trzeba, to bardzo sprawnie działa w kuchni. Jak trzeba, ale ona zajmuje się biznesami, prowadzi, ma swoją firmę.
To nie to, co
firmę.
Pan.
Nie, ja jestem...
Od misji.
A córka też ma swoje talenty, na przykład dobre ciasta piecze, sałatki dobre robi, także coś tam potrafi, ale niewiele.
No nie, to nieładne, bo niewiele. Nie dziwię się, że nie chce siedzieć w kuchni. A pan ma co popisowego takiego kuchennego?
No nie wiem, chyba śródziemnomorskie jakieś, takie z owocami morza, hinduskie. Byłem prekursorem chińskiej kuchni na wybrzeżu w latach głębokiej komuny. Chińską kuchnię prowadziłem w domu. Kiedy prawie niczego nie było.
To z czego pan...
Znaczy imbiru nie było, na przykład sosu sojowego nie było.
To jak pan to robił?
A, to różni znajomi, cudzoziemcy przywozili mi czasem.
Nie, w końcu w Gdyni pan mieszka.
Tak,
to miasto portowe, to tam czasami jakiś imbir się znalazł pewnie.
Nie, imbiru nie było.
Nie. To skąd się panu ta chińszczyzna wtedy wzięła?
Z moich doświadczeń angielskich chyba, bo bardzo zasmakowałem. Bo dla nas to przecież wtedy była straszna egzotyka. Także to ten świat kulinarny, światowy był w Polsce niedostępny przecież. No i tak jakoś...
A po kim pan ma to gotowanie?
Nie wiem. Nie wiem, ale chyba to zrodziło się z potrzeby na studiach. Mieszkałem w okropnym akademiku w Poznaniu, w czteroosobowym pokoju. I tam trzeba było coś sobie gotować.
No, to można się było zrazić akurat po takim gotowaniu. Jak się nie miało blatu 6 metrów, to nie,
no, tak.
Nie poszalejesz.
No nie, no były dość niedogodne czasy.
No ale tam pan żonę poznał.
Tak, ale to później. Mm. Później.
I żadnych tradycji kulinarnych takich tam?
Że... Nie, żadnych. Oczywiście moja mama i gotowała i... Także to, ale to nie były jakieś...
A jak się pan zorientował, że żona to tak niespecjalnie będzie chciała gotować? To była dobra wiadomość czy zła?
Nie, w ogóle nie zwracałem na to uwagi.
No ale przyszło do czego? Znaczy w pewnym momencie już, no, ja rozumiem, że jest taki moment, kiedy się nie zwraca uwagi na pewne rzeczy, bo zwraca się na inne. No ale potem już przychodzi codzienność.
Nie, no wydaje mi się, że...
I ktoś pyta, i co na obiad właśnie?
Że podział obowiązków w domu to jest sprawa indywidualna i to zależy od no, konfiguracji. Kto co lubi, kto co robi lepiej. Wydaje mi się, że ja lepiej gotuję od żony i dobrze, że to ja przeważnie gotuję. I ona nie ma nic przeciwko temu.
Aha, nie, no właśnie już się trochę przestraszyłem, że ta mocna deklaracja, że ja lepiej, a ona gorzej, może być brzemienna.
Nie.
To macie to poukładane.
Tak.
A dla kogo wyjątkowego pan gotował w życiu? A dla Karola pan gotował? Księcia?
Nie, tak nie było. Natomiast dwu czy trzykrotnie byłem u niego na kolacji. I tam on ma jarzynki ze swojego ogródka i mięso, jeśli podają, to jest z jego hodowli. Także wszystko jest ekologiczne. On o ekologii mówił na długo przed tym, zanim to się stało sprawą światową. Także tu jest konsekwentny.
Znaczy ekologicznie poluje po prostu. Z całym szacunkiem.
Polowanie w Anglii jest częścią bycia arystokratą i ja mam paru znajomych i oni wszyscy polują. No, po prostu tu nawet taką anegdotę mogę powiedzieć. Mam jednym z moich przyjaciół jest Maurycy Howard. To jest potomek tego admirała Howarda, który hiszpańską armadę pokonał. I Maurycy służył w marynarce. Kiedyś mieli manewry w okolicach Kuby z flotą amerykańską i urządzono konkurs w strzelaniu do celu, który ciągnął samolot. Mhm. Maurycy obsługiwał działko przeciwlotnicze, no i tam postrzelał i wygrał ten konkurs i dzwoni do niego admirał amerykański, który był dowódcą manewrów i pyta Maurycego, dzielnie się spisałeś, chłopcze, mówi, a kto ciebie tak nauczył strzelać? A Maurycy bez zastanowienia mówi, jak to, kto? Mój łowczy.
No, tak się odpowiada w wyższych sferach. A pan polował kiedyś?
Nie.
Nie ciągnęło?
Nie.
Ale to nawet wie pan tak...
Nie, natomiast bardzo chciałem dobrze jeździć konno. To chyba na skutek presji ze strony ojca, który w podchorążówce był, przed wojną był w ułanach. I bardzo chciał, żebym ćwiczył szermierkę, czego nigdy nie robiłem, i żebym konno jeździł. I trochę jeździłem, ale to też teraz nie mam czasu.
No właśnie, jak pan z czasem stoi, tak w ogóle słabo?
Słabo. To jest deficyt permanentny. Także chroniczny brak czasu i zawirowania w czasie. Także to...
A na urlop to się pan jakiś wybiera?
Ponownie jest to sprawa taka w naszym domu drażliwa, w kuchni często omawiana, ponieważ ja najlepiej... Ja pochodzę z Sopotu i być może z tego powodu wyniosłem przekonanie, że jak jest lato, to nie warto nigdzie wyjeżdżać,
bo
nigdzie tak dobrze nie jest jak tutaj. Natomiast moje biuro podróży, czyli moja żona i córka, one wyrywają w świat i bardzo chcą gdzieś jechać, czasem do miejsc podobnych do Sopotu.
Czegoż absolutnie pan nie może zrozumieć.
Więc nie dość, że jestem oderwany od miejsca, gdzie lubię być najbardziej, to jeszcze muszę za to płacić. No i tak. Także tu nie możemy się pogodzić, no ale jakieś tam rozwiązania znajdujemy. W ciągu roku tyle jeżdżę służbowo,
że chętnie posiedziałbym w domu.
Że najchętniej bym posiedział w domu i po prostu nic nie robił. Również spotykam tylu ludzi w ciągu roku, że w czasie wakacji to nie mam czy urlopu, nie mam specjalnie ochoty na życie towarzyskie. Także to...
Czyli wakacje w Wielkim Kacku to byłoby to.
To byłoby to. Jeszcze, żeby nikt nie wiedział.
I to jest wyznanie na miarę Gdyni głównej osobistej. Limon marzy o wakacjach w Gdyni.
Tak, na ryneczek się przejść właśnie do Orłowa.
A są szanse? Nie.
Słabe. Słabe. No. ale tych służbowych wyjazdów też jest dużo tutaj, ale też nie wrócimy do teatru, bo pan redaktor zaraz będzie mnie strofował.
Nie, padniemy tam na chwilę na koniec, bo ja tu mam przed sobą ten jeden z listów pańskich do widzów, to jeszcze podręczę pana trochę na koniec, ale okej, no skoro zahaczył pan o teatr, mówił pan o tych hejterach, to nie jest tak, że tylko tacy są i tacy piszą. Piękny teatr szekspirowski. Byłam zachwycona, pisze pani Krystyna dzisiaj do nas, przed chwilą. Pisze pan Wiesław, który także był. Nawet zabłądziliśmy, ale byliśmy na tarasach, góra i w dole było super, fajne wspomnienia mamy i zdjęcia także polecamy. Widzi pan?
No i bardzo dziękuję za tę opinię, bo to też duszę raduje.
Cieszę się, że o duszy nie zapomnieliśmy. A dom to pan ma taki otwarty czy zamknięty? W sensie takim... Ludzie do mnie, do tej kuchni,
my
wpadajcie.
Bardzo, bardzo lubimy życie towarzyskie i tylko znowu czasu brakuje. Ale przynajmniej kilka razy w miesiącu spotykamy się ze znajomymi właśnie.
I wtedy pan gotuje?
Zazwyczaj tak.
A na ile osób tak najwięcej pan ugotował?
Najwięcej to pewnie tak do 20.
To zacnie.
Do 20, tak.
A to tak logistycznie trzeba też ogarnąć.
No tak, to jest trudne, trudno.
To już tam mniej przyjemności, a więcej takiego...
Trudno, zwłaszcza później, że
wielkie gary.
Trzeba... No mamy dwie kuchenki, także to...
No to ma rozmach lima w kuchni.
To pomaga. Ale to jest czasem trudno, żeby wszystko odpowiednią temperaturę miało i żeby podać w odpowiedniej kolejności. Także...
A może pan tak źle sobie ten czas organizuje?
Być może. Ale w teatrze nie da się planować. Teatrem nie można zarządzać zza biurka. Teatr nie jest instytucją, gdzie od do sprawy się załatwia, tylko od samego rana do późnego wieczora, tak, czasem w nocy. Przecież jak mamy imprezę festiwalową, to często montaż albo demontaż scenografii odbywa się w nocy. Często ustawianie świateł odbywa się w nocy.
I dyrektora tam trzeba?
Nie trzeba, ale musi być kierownik techniczny, muszą być cały zespół. No i w wypadku festiwali to mamy koordynatora danego festiwalu, który musi czuwać. Także te osoby często pracują no, po 16-18 godzin w tym okresie takich napięć.
No dobrze, to już wszedł pan do teatru, to niech panu będzie. A pan się zgubił tam kiedyś?
Nie. On jest zbudowany na osi wschód-zachód i jest symetryczny, także z każdej strony jest to samo i może przy pierwszym, tam sporo korytarzy jest, które służą głównie jako wyjścia ewakuacyjne. Tu proszę pamiętać, że teatr musi być bezpieczny, a my chyba jesteśmy najbardziej bezpiecznym teatrem w Polsce. Z każdego poziomu mamy wyjście na zewnątrz. Nie trzeba, tak jak w innych teatrach, schodzić na dół, tylko z każdego poziomu mamy wyjście na zewnątrz. I to jest fantastyczne, że tak bezpieczna jest to budowla.
A ulubione miejsce pan tam ma? Pamiętam, jak mnie pan oprowadzał po budowie, to zaprowadził mnie pan w takie miejsce, taki zaułek,
tak, jest
który,
taki
który
zaułek.
Bardzo się panu podobał.
Tak, jest taki zakątek. Moi pracownicy nazywają to dziedzińcem trójkątnym, bo on rzeczywiście ma na planie trójkąta powstał. To jest taki zakamarek na zapleczu bufetu aktorów. i jest bardzo urokliwy, bo można do niego wejść przez szczelinę, która powstaje pomiędzy główną bryłą teatru a murem okalającym teatr. Ta szczelina zawsze wzbudza wielkie zainteresowanie również osób otyłych, które chcą pokazać, że też się przecisną.
Nie utknął tam jeszcze nikt.
Nie, ale niektórzy rezygnowali z przeciśnięcia się. No i jest też piękna klatka schodowa. Bardzo długa, taką tworzy wspaniałą perspektywę. Także jest dużo zakamarków w naszym teatrze. Ale ulubione miejsce to oczywiście na widowni. Na widowni i to przy pełnej widowni. To najbardziej
cieszy. Dyrektora cieszy wtedy, tak?
Tak. I na dobrym przedstawieniu.
No byłem na paru dobrych u pana. I nie wszystko słyszałem. To teraz pytanie o akustykę, bo i to jest pytanie w ogóle do akustyka. Tak, bo przecież pan miał w swoim życiu epizod w estradzie bydgoskiej.
Tak jest. Tak
to przecież
jest.
Akustyką się Limon zajmował. I teraz ten Limon wchodzi do swojego teatru, aktor tam mu na scenie coś mówi, Limon nadstawia ucha i nic. I co?
No, i żal duszę ściska.
No właśnie.
I tu... My jesteśmy teatrem impresaryjnym. Sprowadzamy przedstawienia, które robione, tworzone są, powstają dla różnych przestrzeni. I rzeczywiście, jeżeli pierwotna przestrzeń, dla której dane przedstawienie zostało wyreżyserowane, stworzone, jest przestrzenią niewielką, gdzie jest bardzo bliski kontakt z widzem, bo są takie przestrzenie również w Teatrze Narodowym, w innych teatrach, czy te czarne sale.
No, takie kameralne sceny.
Bardzo kameralne. Mhm. Wtedy aktorzy mogą mówić cicho, jak oni sami mówią, na ćwierć tonach. I na ćwierć tonach, jak wyuczoną ma rolę, to później bardzo trudno jest przestawić się na inną skalę głosu, czy moc emisji.
No i tak było na przykład wtedy, kiedy Teatr Narodowy
no
przyjechał
więc właśnie to jest,
kotką na blaszanym
To jest
dachu.
Przykład. Oni to grają na malutkiej scenie.
I przyjechali z mikroportami.
No i swoimi, które w dodatku jakieś były stare.
U Janusza Gajosa nie działało.
Nie działały. I no i niefortunnie się stało. Często nie można też zmienić głosu ze względu na reżyserię. Jeżeli dwoje aktorów w jakiejś scenie dialogowej mówią coś sobie szeptem czy cicho w jakiejś pełnej napięcia scenie, to trudno wymagać, żeby oni nagle zaczęli to wykrzykiwać do siebie, tak? Więc to jest problem zasadniczy, jak się sprowadza przedstawienia z zewnątrz.
No tak, ale wybudował pan teatr trochę po to, żeby...
Widz może powiedzieć, co mnie to obchodzi.
A dokładnie, no, tak. I on to mówi
co mnie
zresztą.
To obchodzi. Więc albo działające dobrze mikroporty, albo przedstawienia, bo tutaj na kumoszkach nie ma problemów, prawda?
Nie, aktorzy, absolutnie żadnych. Aktorzy... Nawet wtedy, kiedy dach jest otwarty i słychać gdzieś tam tramwaj w tle. I jest...
Moim zdaniem nie słychać tramwaju, ale to może...
No tramwaju może nie, dobrze przesadziłem, ale samochody
raz
na podwalu...
Raz sam samolot przeleciał
tak,
właśnie na premierze.
Tak, malowniczo wyglądało.
Tak. I zupełnie przypomnę występ aktorów angielskich z Teatru Globe. Nie było żadnego problemu z akustyką, chociaż grali na scenie włoskiej, nie Elżbieta.
No właśnie, a dlaczego?
Dlatego, że mają głosy ustawione do takich przestrzeni.
Ci aktorzy, naprawdę.
A co?
Nie no, jak wtedy przyjechali ci z Globe,
tak,
to liczyłem na to, że zobaczę rzeczywiście.
A dlaczego nie grali na Elżbietańskiej, tak?
Tak? No.
Bo tak sobie zażyczyli.
No, artyści.
Tak sobie zażyczyli. Także zwracam uwagę na to, że my jesteśmy no, niejako skazani na przedstawienie.
Ale to sami sobieście ten teatr wybudowaliście.
Tak.
Tak. Z taką myślą, owszem, będzie tam szekspirowski, elżbietański, ale też impresaryjny.
Tak.
No i teraz zaczynacie od tego impresariatu, przyjeżdżają ci pierwsi i się okazuje, że ten budynek jest piękny, ale teatralnie chwilowo, chwilami niefunkcjonalny.
To już, no. Już tłumaczyłem z tymi bocznymi galeriami.
Tak, to list, tak, to list do widzów Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, 20 grudnia 2014 rok. Widoczność na bocznych galeriach dla widzów, to są te zarzuty, które koncentrują się na kilku zagadnieniach. Widoczność, niewygodne siedziska, zła akustyka, słabe oznakowanie i tam gdzieś jeszcze po drodze na koniec pan pisał o toaletach dla pań.
Wszystko zmienione. Toaleta dla pań powiększona, kolejki zniknęły prawie, ale jest to problem w każdym teatrze.
Zgoda.
Tu jest przerwa 15-20 minut i ma pan 200 osób, które chcą skorzystać z toalety. Także powiększyliśmy o jedną...
Ale że pan się musi toaletami zajmować.
No muszę. O 1/3 powiększyliśmy liczbę damskich toalet. Oznakowania zostały zmienione.
Na większe.
Kilkadziesiąt razy większe.
Tak, bo tamte rzeczywiście były takie bardzo...
No tak, była to sprawa z naszym architektem, który po prostu się zaparł i nie chciał większych. Nie chciał się zgodzić na większe.
Ci artyści, naprawdę, po każdej stronie.
No, jest to
biedny
problem.
Pan jest, naprawdę.
Jest to...
Znaczy bo trochę to jest... tak.
To naprawdę krew, pot i łzy.
Ale że ciągle? Ja myślę właśnie, że to... Ja pamiętam krew, pot i łzy. Jeszcze na etapie budujmy, zbudujmy. Ale to już mamy. Myślałem, że pan tak po roku tego, no prawie po roku dyrektorowania to powie, no dobrze, to teraz właśnie jadę sobie na urlop. Nareszcie można odcinać kupony. A tu... Powiększyliśmy damskie toalety. Taram.
No ale tak już szczypano nas za to. No. A wszystko wynika z przepisów absurdalnych, które w Polsce obowiązują. To ja nie chcę nawet w to wchodzić.
Tuska.
Sam nie pan wiem, mówił. Czy ja wina. Chyba rodzaju męskiego, bo mężczyźni myślą przede wszystkim o sobie i jak projektują toalety dla mężczyzn, liczy się liczba tych toalet, klozetów po prostu. Tak w przepisach. Natomiast nie bierze się pod uwagę, że mężczyźni również mają te oczka do siusiania. W związku z tym kobiety są pokrzywdzone, bo mają dwa razy mniej już na starcie, tak? No a tego przepisy nie biorą pod uwagę. Także męski świat architektury i budownictwa, tak, tak. A w XIX wieku w teatrach angielskich nie było toalet dla pań w
to
pewnym okresie.
To będzie w następnym liście.
Nie było, bo uważano, że tak uduchowiona osoba jak kobieta nie ma takich potrzeb. A przynajmniej nie powinna okazywać, że je ma.
Niech pan im to powie. Profesor Jerzy Limon. To dzisiaj ta cielęcina, tak?
Cielęcina,
jak pan tak. Zdąży. Jak ona się zdąży rozmrozić. Aż upał jest taki, że dacie radę. To smacznego.
Dziękuję bardzo.
Niech pan odpocznie. Ja nie będę odpoczywał, ja za tydzień się z państwem spotkam w Gdyni Głównej Osobistej. Wojciech Kościelniak, człowiek, który chyba też na nadmiar czasu nie narzeka, zwłaszcza teraz, kiedy walczy ze złym Tyrmanda w Teatrze Muzycznym, ale o tym więcej za tydzień właśnie. Dobrego, upalnego dnia.
Tu Gdynia Główna Osobista.